Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Dyskusja o zwrotnicach modernizacji pozwala zastanowić się, czy idziemy dobrą drogą, powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu wziął udział w środę w debacie Zwrotnice modernizacji w Domu Polonii w pięciolecie projektu wydawniczego Wszystko co najważniejsze. Premier zwracał uwagę, że debata przypada w 30-lecie odzyskania wolności w Polsce i jest dyskusją zasadniczą i fundamentalną. Szef rządu odniósł się m.in. do kwestii euro i zaznaczył, że dziś Polska nie jest gotowa na integrację z obszarem wspólnej waluty.
W przypadku takich dużych różnic rozwojowych jak między Polską a Niemcami, naszym największym partnerem handlowym, gospodarczym, dzisiaj na pewno trudno jest zalecać integrację w ramach waluty euro, ponieważ byłby to eksperyment ryzykowny. Kiedyś w przyszłości nie można tego wykluczać, bo jak popatrzymy na przebieg na przykład kursów walut wzajemnie pomiędzy sobą Danii i Niemiec, Austrii, Holandii, Belgii, Niemiec, Luksemburga, to w dużym stopniu od 40 lat oni są prawie że w jednej strefie euro, chociaż jeszcze jej nie było, bo strefa euro jest od 1 stycznia 1999 roku, a waluty weszły w obieg 3 lata później.
Premier podkreślił, że w tym momencie utrzymanie własnej waluty jest bardzo potrzebne, ponieważ w latach kryzysu da nam możliwość reagowania we właściwy sposób. Nowoczesne państwo dostrzega potrzeby każdego człowieka i czyni wszystko, aby nie było wykluczenia, podkreślił prezydent Polski Andrzej Duda. W Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia nagród w 4. edycji konkursu architektoniczno-urbanistycznego Lider dostępności. Jego celem jest promowanie projektowania uniwersalnego, przyjaznego dla osób z niepełnosprawnościami. Prezydent Andrzej Duda podziękował wszystkim, którzy wzięli udział w tegorocznej edycji konkursu. Taki świat, jaki współtworzycie, jest nam potrzebny, mówił prezydent, zwracając się do architektów i urbanistów, uczestników konkursu.
To kwestia tego, jakie jest nasze państwo. Czy państwo jest nowoczesne? Bo nowoczesne państwo to takie państwo, które dostrzega potrzeby każdego człowieka i które czyni wszystko, aby nie było wykluczenia. A to jest właśnie walka przeciwko wykluczeniu, aby obiekty architektoniczne, budynki i inne były dostępne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jakie ograniczenia stawia przed nim los, a więc jakie ograniczenia wynikają z jego cech fizycznych, z tych właśnie niepełnosprawności, które czasem są naszym udziałem. I tutaj wielka zasługa tego, który był inicjatorem tego konkursu, a mianowicie pana Piotra Pawłowskiego, którego nie ma już niestety z nami.
Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Towarzystwo Urbanistów Polskich. Honorowy patronat objął nad wydarzeniem prezydent Polski. Senat zajął się w środę rządową nowelizacją w sprawie rozszerzenia programu Rodzina 500+. To jedna z propozycji przedstawionych w ramach tak zwanej Nowej Piątki PiSu. Więcej w relacji redaktor Zuzanny Dąbrowskiej.
Zgodnie z projektem od 1 lipca prawo do świadczenia będą miały wszystkie dzieci i nastolatkowie do 18 roku życia, również jedynacy, bez względu na dochody rodziny. Obecnie świadczenie 500+ jest przyznawane na drugie i kolejne dziecko. Na pierwsze jest wypłacane tylko po spełnieniu kryteriów dochodowych. 800 zł netto miesięcznie na osobę w rodzinie lub 1200 zł netto w rodzinie, której członkiem jest dziecko z niepełnosprawnością. Rząd wskazuje, że poszerzenie programu jest możliwe dzięki dobrym wynikom gospodarczym. Senator Jan Maria Jackowski zaznacza, że dotychczasowe funkcjonowanie programu pokazuje, że jest on ważny i potrzebny.
Program również przyniósł efekty ekonomiczne, ponieważ to wzmocnienie środowisk lokalnych, na przykład jeżeli u mnie taka gmina Raciąż na północnym Mazowszu w powiecie płońskim jest, to jeżeli rocznie w wyniku tego programu trafiło 3 miliony złotych do tej gminy, no to nastąpiło ożywienie gospodarcze, usługi, sklepy, nastąpił rozwój. I również to miało wpływ ekonomiczny na rozwój Polski.
Głosowanie w sprawie projektu jest planowane na koniec posiedzenia Senatu. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
W sanktuarium na Jasnej Górze rozpoczęła się w środę 9-dniowa modlitwa ekspiacyjna za znieważenie kopii ikony Matki Bożej Częstochowskiej. W ostatnich dniach doszło do profanacji wizerunku Maryi poprzez naniesienie tęczy na ikonę Matki Bożej Częstochowskiej. Papierowe plakaty pojawiły się na murach sanktuarium świętej Faustyny i klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Warszawie. Do podobnej sytuacji doszło wokół płockiego kościoła świętego Dominika. Policja zatrzymała 51-letnią kobietę, która dokonała profanacji w Płocku. Znieważenie wizerunku Maryi oburzyło większość Polaków. Profesor Bogusław Paś, filozof, podkreśla, że dziś mamy do czynienia z niespotykanym pod względem skali zjawiskiem ateistycznego barbarzyństwa. Profesor zauważa, że wolność definiuje się jako możliwość profanacji tego, co stanowi sferę sakrum.
Jest to uderzenie nie tylko w podstawy naszej kultury, to jest kulturowo obce, światu, w którym żyjemy, ale to jest też uderzenie w ten porządek, o którym mówiłem wcześniej, porządek moralny i porządek polityczny. Tutaj nie chodzi nawet o kwestie wiary bądź niewiary, tu chodzi o pewne jakby fundamenty naszej kultury i ładu, w którym żyjemy.
Nauczyciel akademicki podkreśla, że takie działanie prowokacyjne powinno być napiętnowane i ścigane. Tymczasem prowokatorzy próbują dziś zniwelować odbiór społeczny w postaci zgorszenia, podając kłamliwie, że znak tęczy ma coś wspólnego z biblijnym symbolem przymierza. W środę obchodziliśmy 74. rocznicę zakończenia II wojny światowej. W całej Polsce odbyły się uroczystości rocznicowe. Centralne obchody miały miejsce w Warszawie. Przy grobie nieznanego żołnierza zgromadzili się m.in. przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, żołnierze i kombatanci. Poległych upamiętniono apelem, salwą honorową i złożeniem kwiatów. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypomniał, że Europa zawdzięcza wolność polskim żołnierzom.
Polska była pierwszym krajem w Europie na świecie, który powiedział stanowcze nie największym dwóm totalitaryzmom, czyli narodowemu socjalizmowi niemieckiemu, III Rzeszy i Sowietom. Zapłaciliśmy za to ogromną cenę. Blisko 6 milionów obywateli polskich poniosło śmierć, ogromne straty w kulturze, w zabytkach, ale też pokazaliśmy w czasie wojny, że nigdy nie poddaliśmy się. Żołnierz polski walczył na wszystkich frontach II wojny światowej i od 1 września aż po 8 maja 1945 roku.
Druga wojna światowa była największym i najkrwawszym w historii świata konfliktem zbrojnym. Wojska Rzeszy Niemieckiej przekroczyły granice Polski 1 września 1939 roku. 8 maja 1945 roku Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą blisko 6 lat wojnę w Europie. Parlamentarny Zespół do Spraw Reparacji Wojennych zajął się w środę stratami Skarbu Państwa poniesionymi podczas II wojny światowej oraz działalnością Banku Emisyjnego. Referat na temat funkcjonowania okupacyjnego banku w Polsce zaprezentował profesor Mirosław Kłusek z Instytutu Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Poseł Arkadiusz Mularczyk, przewodniczący Zespołu do Spraw Reparacji, w rozmowie z naszym reporterem powiedział, że bank ten kreował walutę, która miała służyć eksploatacji państwa polskiego. Tłumaczył, że waluta była wykorzystywana do utrzymania niemieckiego wojska oraz okupacyjnej administracji.
To jest zupełnie nowy element, o którym się nie mówi. Nie mówi się w tym kontekście strat materialnych, strat ludzkich. Nie mówi się o całym systemie finansowym, systemie podatkowym, który służył właśnie eksploatacji państwa polskiego. Czyli to jest zupełnie nowatorska, pionierska analiza, ekspertyza. Pokaże właśnie, jak przez 5 lat okupacji de facto polskie społeczeństwo utrzymywało wojsko niemieckie w Polsce i administrację niemiecką w Polsce.
Poseł Arkadiusz Mularczyk poinformował, że w przyszłym tygodniu może dojść do spotkania zespołu, na którym zostaną podsumowane prace w zakresie raportu o stratach wojennych. Z kolei publikacja końcowego dokumentu ma się odbyć w okolicach września. Polityk zapowiedział, że zespół będzie pracował dalej. Jak tłumaczył, pozostają kwestie m.in. umiędzynarodowienia sprawy reparacji. Ojciec Święty Franciszek podsumował w środę swoją podróż apostolską do Bułgarii i Macedonii Północnej. Trzydniową pielgrzymkę papież zakończył we wtorek. W trakcie audiencji generalnej biskup Rzymu wyraził wdzięczność władzom, biskupom oraz wspólnotom kościelnym obu krajów. Papież zwrócił uwagę, że w Bułgarii prowadziła go żywa pamięć świętego Jana XXIII, który w 1925 roku został wysłany do tego kraju jako wizytator, a następnie delegat apostolski.
Ożywiony jego przykładem życzliwości i miłości pasterskiej, spotkałem ten naród powołany do bycia mostem między Europą Środkową, Wschodnią i Południową. Poprzez motto Pacem in Terris zachęciłem wszystkich, aby podążali drogą braterstwa.
Papież wspomniał też m.in. Eucharystię ze wspólnotą katolicką w Bułgarii. Podkreślił, że zachęcił ją, aby była pełna nadziei i zdolności do pomnażania się. Biskup Rzymu akcentował, że w Macedonii Północnej towarzyszyła mu silna duchowa obecność świętej matki Teresy z Kalkuty, która urodziła się w Skopie. Wskazywał, że msza święta sprawowana na placu w Skopie po raz kolejny ponowiła na obrzeżach dzisiejszej Europy cud Boga, który kilkoma chlebami i rybami, łamanymi i podzielonymi, zaspokaja głód tłumów. Na zakończenie papież tradycyjnie pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Dziś Kościół w Polsce celebruje uroczystość swego wielkiego patrona, świętego Stanisława, biskupa i męczennika. Jego odwaga w Panu i wierność ewangelicznym wartościom duchowym i moralnym niech będzie dla każdego z Was i dla Waszego narodu punktem odniesienia w decyzjach i działaniach wobec wyzwań naszych czasów. Niech Wam towarzyszy Jego opieka i Boże błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Audiencję papieża Franciszka mogą Państwo obejrzeć w całości na portalu radiomaria.pl. Chrześcijanka Asia Bibi wyjechała z Pakistanu do Kanady. Kobieta była więziona 8 lat, czekając na egzekucję za rzekome bluźnierstwo przeciwko Mahometowi. Ostatecznie została uniewinniona. O jej wyjeździe do Kanady poinformowały media oraz Reuters, powołując się na prawnika Asii Bibi. Kobieta miała opuścić Pakistan z własnej woli, przy pełnym wsparciu pakistańskiego rządu, który zagwarantował jej bezpieczeństwo. Ksiądz Rafał Cywka z papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie wskazał, że chrześcijanie w Pakistanie żyją w ciągłym lęku.
Dużo ekstremistów chce dokonać odwetu za uwolnienie Asii Bibi, bo jest to odwołanie wyroku samego Allaha, samego Boga. Stąd też dla wielu ekstremistów, no, ci, którzy się tego dopuścili, jak i ci, którzy są winni tego, co zaistniało, są winni śmierci. Stąd też chrześcijanie boją się, że w każdej chwili coś złego może się wydarzyć. Z takim niepokojem patrzyliśmy się przed świętami wielkanocnymi, bojąc się, że właśnie w święta wielkanocne coś złego może się wydarzyć w Pakistanie. Na całe szczęście do żadnych zamachów ani aktów przemocy tam w Pakistanie nie doszło na społeczność chrześcijańską. Jednak nie możemy powiedzieć, że chrześcijanie są tam bezpieczni, bo ostatnie lata bardzo mocno to pokazują, że w każdej chwili, w każdej minucie coś złego może się tam wydarzyć.
Asia Bibi została skazana na śmierć w 2010 roku. Pod koniec stycznia Sąd Najwyższy Pakistanu podtrzymał wyrok z 2018 roku, który uniewinnił chrześcijankę. O ponowne rozpatrzenie sprawy apelowali islamiści, którzy żądali wykonania najwyższego wymiaru kary i grozili kobiecie śmiercią. Postanowienie Sądu Najwyższego usunęło ostatnią przeszkodę prawną, aby Asia Bibi mogła opuścić Pakistan. Iran zawiesza wypełnianie niektórych zobowiązań umowy nuklearnej, poinformowało tamtejsze MSZ. Listy z taką informacją otrzymali ambasadorowie Chin, Francji, Niemiec, Rosji i Wielkiej Brytanii. Są to państwa, które w 2015 roku podpisały porozumienie nuklearne. Jednocześnie prezydent Iranu poinformował, że od teraz jego kraj będzie zatrzymywał nadwyżkę wzbogaconego uranu. Irański przywódca wyznaczył pozostałym krajom 60 dni na spełnienie obietnic dotyczących ochrony irańskiej ropy i sektora bankowego przed amerykańskimi sankcjami. W innym przypadku Teheran ma wznowić produkcję wysoko wzbogaconego uranu. Profesor Piotr Niwiński, politolog, zaznaczył, że Iran to państwo nieprzewidywalne i jego dostęp do broni nuklearnej może być zagrożeniem dla całego świata.
W tej chwili gorący stał się temat Iranu, który już od kilkudziesięciu lat próbuje pozyskać własną broń nuklearną. Jest to o tyle niebezpieczne, że Iran wspiera różnego rodzaju działania, które my nazywamy działaniami terrorystycznymi na świecie. Wspomaga ruchy muzułmańskie i możliwość przeniknięcia broni nuklearnej, ewentualnie wyprodukowanej przez Iran w ręce grup terrorystycznych, może być istotnym elementem zagrożenia dla bezpieczeństwa świata.
Rok temu z umowy nuklearnej wycofały się Stany Zjednoczone. Według prezydenta Donalda Trumpa porozumienie jest nieskuteczne. Z kolei w ostatnich dniach Amerykanie wysłali na Bliski Wschód grupę uderzeniową okrętów wojennych. Decyzje te tłumaczono wiarygodnym zagrożeniem ze strony sił irańskiego reżimu. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.